Dzień dobry, szczęść Boże. Witam we Wrocławiu panią Magdalenę Wolińską-Riedi, dziennikarkę, reporterkę, autorkę książek, na stale mieszkającą w Rzymie przez 16 lat za wysokim murem na Watykanie. Jeszcze raz dzień dobry.
Witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
Pani Magdaleno, we Wrocławiu w Polsce zima. Tak wiele śniegu spadło. W 2018 roku podobno ostatni śnieg spadał w Rzymie. Było aż 30 centymetry. Jak to wyglądało wtedy? Jak Rzymianie reagują na opady śniegu?
No, kiedy pojawia się biały puch tutaj na ulicach Rzymu, a jest to rzeczywiście ewenement absolutny, bardzo rzadko się to zdarza, no to panuje totalny paraliż. Zamykane są szkoły, nieotwierane są sklepy, przynajmniej na początku dnia, zanim wszyscy, bo zwykle to tak nocą się pojawi i wtedy po prostu rano otwierają wszyscy oczy ze zdziwienia i są zachwyceni. Ja pamiętam jeszcze wcześniejsze lata, to był chyba 2011 lub 12, kiedy pojawili się na przykład narciarze biegowi na placu Świętego Piotra i wszyscy zaczęli się obrzucać śnieżkami na ulicach spontanicznie. Także no, to jest rzeczywiście wielka, wielka rzadkość, żeby w Rzymie pojawił się śnieg. Zresztą jesteśmy dość mocno na południe Europy, jeśli popatrzymy na mapę naszego kontynentu. Ale też muszę powiedzieć, bardzo ciepło nie jest, z tym, że jak na warunki w Polsce, no to tutaj prawie wiosna pewnie, bo bywa, że mamy około 15 stopni nawet w tych dniach.
Podobno istnieje też taka tradycja, że uczniowie, którzy zbiorą wiaderko śniegu, mają prawo do tego, żeby w Rzymie, we Włoszech nie iść do szkoły.
No tak, właśnie. Generalnie szkoły są po prostu nieotwierane, bo wszyscy są przerażeni, jak ci uczniowie mają dotrzeć do szkoły, jak zorganizować transport miejski, jak mają ludzie wsiąść za kółko i dowieźć dzieci do szkoły, także zwykle już...
Także wszystko się wywraca.
Tak, wszystko się wywraca. Zresztą podobnie jest przy dużych, obfitych opadach deszczu, wcale nie potrzeba śniegu, żeby tu był lekki paraliż, albo strajki, które są dość powszechne, prawda, zwykle w piątki. Jest tak, że od 8.30 do 17.30 na przykład nic nie jeździ. Także proszę się na to przygotować, jeśli ktoś chce wpaść do Rzymu, jeśli ktoś chce nas odwiedzić w wiecznym mieście jubileuszowo. Rzeczywiście my nie jesteśmy przyzwyczajeni aż do takich sytuacji w Polsce, że po prostu przez wiele godzin może nie jeździć ani metro, ani autobus, ani nic innego. Trzeba na piechotę sobie radzić.
Ale w Rzymie, w tym cudownym mieście, śnieg również pada w sierpniu. 5 sierpnia 352 roku spadł śnieg i na właśnie placu Bazyliki Santa Maria Maggiore było to cudowne wydarzenie. To cudowne miasto, cudowne miejsce, miasto wielu łask. I teraz może porozmawiajmy o tych łaskach, bo rok jubileuszowy rozpoczął się. 7 stycznia podano informację, że już ponad 500 000 pielgrzymów przeszło przez drzwi święte. Co się dzieje w związku z rokiem jubileuszowym obecnie w Rzymie?
No właśnie, przez święte drzwi ponad 500 000 osób miało przejść przez właściwie pierwsze 2 tygodnie niecałe trwania jubileuszu i to tylko, co podkreśla komitet organizacyjny, przez święte drzwi Bazyliki Świętego Piotra, czyli de facto jeszcze więcej teoretycznie, dlatego że pamiętajmy, że możemy przejść przez święte drzwi 4 bazylik papieskich. To są te wrota, które liczą się niejako w kontekście właśnie odpustu jubileuszowego, tego nadzwyczajnego roku wielkich łask i na pewno warto pojawić się w tym roku w wiecznym mieście. To jest ten szczególny czas. Ja widuję faktycznie co rano już, kiedy wychodzę tutaj z domu przy samym placu Świętego Piotra, dosłownie 100 metrów mieszkam stąd, więc jak przechodzę, to widzę grupki, które podążają taką specjalnie wyznaczoną aleją od Zamku Świętego Anioła. Kto z Państwa był, kto ze słuchaczy już tu był, to wie, gdzie to jest, czyli na końcu Via della Conciliazione. Przechodzi się pośród takich specjalnie ustawionych na cały rok jubileuszowy barierek i przechodzi się niejako tą drogę pokutną, drogę modlitwy, drogę takiej szczególnej refleksji głębokiej, która prowadzi prosto do wejścia do Bazyliki Świętego Piotra i właśnie potem przez święte drzwi. Są to zwykle małe, kilkunastoosobowe grupki, które niosą krzyż, które śpiewają czy recytują modlitwy w ciszy i to jest bardzo wzruszające. Rzeczywiście tak jest. Jest bardzo dużo z drugiej strony różnych agentów policji, ochrony, organizatorów ze strony komitetu organizacyjnego z dykasterii watykańskiej, włoskiej, ale też z Rzymu i wielu wolontariuszy, którzy mówią różnymi językami. Także jest to zorganizowane rzeczywiście dobrze i to jest ten kulminacyjny punkt przeżywania jubileuszu, czyli to podejście pod święte drzwi i ich przekroczenie. Pamiętamy, myślę, wszyscy, którzy zerkaliśmy tutaj na Watykan w Wigilię, w pasterkę o godzinie 19, kiedy papież Franciszek zapukał w święte drzwi, zostały one otwarte i on jako pierwszy przeszedł, symbolicznie mówię przeszedł, bo pamiętajmy, że no nie czuł się dobrze i przejechał na wózku inwalidzkim, ale już 2 dni później otworzył drzwi absolutnie wyjątkowe te na terenie więzienia Rebibbia w Rzymie. To takie osobiste, bardzo mocne pragnienie papieża, żeby właśnie takie drzwi również były otwarte i tam stanął ponownie i przekroczył je, przechodząc piechotą. Także ucieszyliśmy się wszyscy, że czuje się lepiej. Rzeczywiście w okresie świąt troszkę nie domagał.
Tak, ale chcąc, tak, wracając do drzwi świętych, chcąc przejść przez te drzwi, kiedy już dotrzemy do Rzymu, to musimy się chyba elektronicznie zarejestrować. Nie możemy sobie tak z ulicy po prostu stanąć i przejść przez drzwi. Czy jest też taka możliwość?
No jest to dosyć skomplikowane z jednej strony. Tak mówimy, że taki bardzo zdigitalizowany, bardzo nowoczesny ten jubileusz 2025 w stosunku do tego, jak było w 2000 roku, jest inaczej. I rzeczywiście no, powinniśmy się zarejestrować. To zarejestrowanie ja sama wypróbowałam, żeby doświadczyć tego niejako, jak to wygląda. Nie jest to trudne. Trzeba wejść po prostu na stronę internetową jubileuszu 2005, jubileum25.va, czyli Watykan, czyli strona oficjalna jubileuszu i tam można w sposób prosty uzupełnić dane i rzeczywiście zarejestrować się i trzeba teoretycznie pobrać taki specjalny kod kreskowy, który umożliwi przejście, czyli wolontariusze w momencie, kiedy zbliżamy się do świętych drzwi, kiedy przechodzimy przez tą pierwszą bramkę, która potem nas wpuszcza niejako do tego ostatniego etapu przechodzenia do bazyliki, sprawdzają taki kod, tak, rzeczywiście tak jest, chociaż ja mam nadzieję, że osoby, które no, nie radzą sobie tak świetnie, jeśli chodzi o sprawy elektroniczne i cyfrowe, będą mogły też w jakiś sposób przejść. Jest to na pewno dla jakiegoś może starszego przede wszystkim pokolenia pewne utrudnienie. Wiem, że grupy mają też zorganizowane to dobrze, te zgłoszenia, czy piloci, czy przewodnicy, czy organizatorzy takich grup pielgrzymkowych mogą zgłaszać grupę całą. Ale to zgłoszenie musi być imienne, czyli konkretne imię i nazwisko danej osoby, która ma przejść przez święte drzwi, musi być tutaj podane. Więc trzeba, najważniejsze myślę, proszę się nie lękać, nie martwić, najważniejsze po prostu się dowiedzieć, zanim się tutaj dotrze. Nie załatwiać tego już tu na miejscu, tylko lepiej wcześniej. I to zgłoszenie polega również na tym, że w zależności od ilości osób, które no, chcą przejść, które się gromadzą w Rzymie, aby w jakiś sposób rozdzielać te tłumy, te osoby dostają informację, do której bazyliki mogą się udać, bo wcale nie jest powiedziane, że wszyscy mogą przejść przed świętego Piotra, co jest takie chyba najbardziej symboliczne i najmocniejsze jako wrażenie. Jeżeli jest zbyt wielu pielgrzymów, którzy chcą dostać się do świętego Piotra, to wtedy są kierowani na przykład do świętego Pawła za murami, do Jana na Lateranie, czy do wspomnianej przez księdza Matki Bożej Większej.
Ale myślę, że to jest na swój sposób dobre, ponieważ kiedy sobie już organizujemy ten pielgrzymkowy wyjazd do Rzymu, to mamy tą pewność, że przez któreś z 4 drzwi przejdziemy. Ale jak już jesteśmy w Rzymie właśnie, proszę powiedzieć, bo tak przejście przez drzwi to jedna bardzo ważna święta czynność, ale udział we mszy to kolejny warunek i bardzo ważny też moment dla każdego wierzącego katolika. Gdzie najlepiej udać się na mszę świętą, tak aby w niej uczestniczyć w taki zwyczajny dzień w ciągu tygodnia?
No i ja myślę, że dla nas Polaków, bo mówimy to w naszym kontekście narodowym, takim bardzo ważnym miejscem jest na pewno Kościół Polski Świętego Stanisława. Zapewne ksiądz dobrze to miejsce zna i bardzo wielu pewnie z Państwa, którzy już byli w Rzymie, Kościół Świętego Stanisława jest naszym kościołem narodowym. Jest uznawany za taki kościół stacyjny w czasie jubileuszu, czyli właśnie kościoły narodowe generalnie są uznawane za te kościoły, w których msza święta liczy się niejako do tego procesu uzyskania odpustu zupełnego odpustu jubileuszowego, więc warto do naszego kościoła zajrzeć. Będą też specjalne msze święte organizowane. Będzie wiele w ciągu całego roku organizowanych pielgrzymek diecezjalnych, także to też o to warto się dowiedzieć i wtedy czy księża biskupi, czy księża, którzy organizują wyjazd, będą w tym pomagać. Kościół świętego Stanisława, znajdujący się w samym sercu Rzymu, tuż przy Placu Weneckim, tuż przy Kapitolu, jest takim miejscem, w którym my Polacy, może nie znający języka, prawda, możemy się poczuć na pewno bezpieczniej. Pracuje tu wielu księży naszych polskich, siostry sercanki, to są osoby, które na pewno też pomogą, mogą poradzić osobom, które indywidualnie przybywają, czy w rodzinie, czy jakąś grupą, czy pojedynczo, indywidualnie. Więc to jest taka nasza kotwica.
Proszę powiedzieć o zdrowiu papieża Franciszka. Już było to wspomniane, ale tak jak wiemy, 9 stycznia papież wziął udział w spotkaniu z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej. I mimo, że przygotował długie przemówienie, musiał je przerwać. Zostało ono w dalszej części odczytane. Co dzieje się ze zdrowiem naszego papieża?
My musimy na pewno pamiętać, że papież jest bardzo starszą osobą. Nawet ja sama, kiedy ostatnio obchodziliśmy jego urodziny 17 grudnia, w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, przecież on kończy dziś, czyli w grudniu, kilkanaście dni temu, 88 lat. To jest naprawdę już bardzo leciwy wiek, a on sobie de facto świetnie radzi. On jest zaangażowany każdego dnia od rana do wieczora w spotkania, w audiencje. Nie rezygnuje z tych audiencji, uczestniczy w uroczystościach, w ceremoniach. Odbył we wrześniu ogromną pielgrzymkę, w której ja też miałam radość brać udział, do Azji Południowo-Wschodniej, do Oceanii, na koniec świata dosłownie. 12 bardzo intensywnych dni. Potem jeszcze krótsze pielgrzymki tutaj w Europie. Także jest cały czas aktywny. Oczywiście on ma pewne problemy takie natury, no właśnie, gardło, oddychanie, jakieś tam zapalenie. Nie panikujmy, to nie jest zapalenie płuc jakieś groźne, bo ani nie jest hospitalizowany, ani nie pozostaje w domu zamknięty, ale oczywiście, jeśli można mu pomóc, pamiętajmy, że papież jako młody człowiek był operowany i zostało mu wycięte jedno płuco, więc on tak naprawdę ma jakieś tam swoje problemy już od dawien dawna. Natomiast bierze udział i na pewno całej opiece wokół papieża, jest taki jego anioł stróż przede wszystkim, też dobry nasz tutaj znajomy od czasów Jana Pawła II, Massimiliano, który jest jego i sanitariuszem, i takim doradcą głównym, i między innymi on, ale także różne inne osoby w najbliższym otoczeniu troszczą się o to, aby go odciążać, jeżeli to jest możliwe. Rzeczywiście no, jakiś tam wysiłek to sprawia, jeśli ma odczytać 3-4 strony długiego tekstu, dlatego sobie no, pomaga za pośrednictwem innych. Ale nie jest źle i myślę, że jest z wielkim entuzjazmem podchodzi do tego jubileuszu. Już niebawem najbliższy, pierwszy ten jubileusz, czyli obchody takie główne, tematyczne powiedziałabym, z 36, które się odbędą w całym roku, czyli jubileusz, notabene nasz, proszę księdza, bo świata komunikacji, tak, dziennikarzy, 24-26 stycznia, także zaczyna się to, a potem 6-8 luty następne, sił zbrojnych, więc bardzo intensywny ten rok będzie i papież, myślę, jest na to gotowy.
To nas cieszy, że mimo tak wielu lat papież ciągle aktywny. Czy papież rzeczywiście nadał tytuł szlachecki zaprzyjaźnionemu Rosjaninowi Leonidowi Sebastianowi? Co mówi się o tym w Rzymie?
No, to są kwestie, które nas troszeczkę, prawda, bulwersują, dlatego że wszystko, co z Rosją jest związane w tych obecnych ostatnich 3 latach, jest dosyć kontrowersyjne. My na to patrzymy inaczej. Ja nie chcę ani papieża usprawiedliwiać, ani w jakiś sposób wnikać w to wszystko, bo rozumiem i stronę naszą polską i nasze nastawienie naszego narodu i z drugiej strony tutaj sytuację, że papież pochodzi z zupełnie jakby innego kręgu kulturowego. Jako papież musi być super partes, to po pierwsze, prawda, uznaje tak to i podkreśla to od początku konfliktu, więc to jest takie wszystko dosyć delikatne i niełatwe i osądy mogą być różne.
Mogą być różne, jednakże podtrzymywanie tych relacji także z osobami wybranymi, relacji z Rosją, to też ważna rzecz na pewno w tej dalszej perspektywie. Przecież też Stolica Apostolska ma swoje przedstawicielstwo w samej Moskwie. Porozmawiajmy teraz o włoskiej kuchni. Napisała pani bardzo ciekawą książkę Rzym od kuchni, śladami historii najsłynniejszych dań wiecznego miasta. Chcę zapytać, które z 10 najlepszych dań w Rzymie pani smakują najbardziej? Wymienię tylko 4. Saltimbocca, pizzetta, spaghetti alla carbonara, coda alla vacinara, gnocchi alla romana. Tylko powiem, że coda alla vacinara to ogony byka. Które z tych pięciu są...
Myślę, że ksiądz się przygotował, jeśli chodzi nawet o wymowę. Niektóre osoby, które czytają moją najnowszą książkę, to mówią, wszystko to jest cudowne, smakowite, chociaż jakbym miał głośno wypowiedzieć pewne nazwy, to byłoby mi trudno. A z kolei są one przytoczone w oryginale, żeby po prostu osoby, które zajrzą do włoskiej trattorii, tutaj do jakiejś rzymskiej knajpki, wiedziały, o co chodzi.
Tak,
jeśli chodzi o moje preferencje, to... Na pewno pierwsze danie, czyli saltimbocca alla romana, to są takie pyszne bitki cielęce, delikatne, które są dodatkowo okraszone, ozdobione niejako plasterkiem cieniutkim, jak jedwab szynki parmeńskiej, czyli tej takiej słonej szynki surowej, a pomiędzy tym plasterkiem szynki, a plasterkiem tej bitki cielęcej jest aromatyczna świeża szałwia, taki duży listek, i to jest wszystko lekko, tylko obsmażone, podduszone, odrobiną cytryny skropione. Proszę mi wierzyć, niebo w gębie, a z drugiej strony też dosyć delikatne danie, no bo jak przejdziemy do carbonary, no to wiadomo, że to jest doskonałe i prawdziwa specjalność Rzymu, ale jednak ta pasta jest dosyć ciężka, prawda? Jajko, ser, ten taki gęsty sos, także można jak najbardziej, warto spróbować, ale ja jednak wolę to mięsko pyszne.
Co w kuchni włoskiej dla pani, już pani wiele lat degustuje te potrawy, co jest takiego wyjątkowego, bardzo wyróżniającego? Tak jak wiemy, włoską kuchnię możemy spotkać na całym świecie, pizza, makarony, wszędzie, ale jest coś takiego, o czym wiedzą tylko ci, którzy żyją we Włoszech. Co wyróżnia tą kuchnię?
Na pewno fakt, że jest ona... i lekka, i de facto delikatna, bardzo zdrowa przez to, że składa się z takich podstawowych składników, które stanowią dary ziemi, to co jest akurat w danym sezonie dostępne. Jest bardzo, charakteryzuje ją duża sezonowość. Teraz u nas w Polsce też coraz bardziej, ale tutaj rzeczywiście jest to charakterystyczne. Dużo ziół aromatycznych, bardzo niewiele takich przypraw, przepraszam, że powiem przekombinowanych, jakichś takich sztucznych, prawda, wzmacniaczy smaków. Nie ma czegoś takiego. I to oznacza, że ten smak pierwotny możemy rzeczywiście w pełni docenić. I jest to kuchnia, jeśli chodzi o panie domu, to jest wielka zaleta i o mnie samą, bardzo szybka w przygotowaniu również. Te makarony są złożone z bardzo prostych składników. Makarony de facto, mimo że przecież to są węglowodany, one nie tuczą. Zauważmy, że Włochów nie ma bardzo wielu przecież otyłych, jeśli spacerujemy po ulicach Rzymu. Raczej powiedziałabym, że wielu, zwłaszcza mężczyzn, to wygląda jak z żurnala wyjętych prosto, prawda, w pięknie skrojonych marynarkach i właśnie w dobrej formie fizycznej, a to wynika z tego też, że makarony no, są podawane jednak al dente, to co u nas nie jest bardzo lubiane, myślę, wręcz spotkać się może ze zdziwieniem, jeśli podamy w takiej trattorii włoskiej w polskim mieście tak mocno niedogotowany makaron, a tutaj się to sprawdza, nawet risotto to też bardzo lubię, muszę powiedzieć, czyli na bazie ryżu jakieś różne dania z różnymi dodatkami, ten ryż czasami aż chrzęści w zębach, prawda? Więc te dania są na pewno zdrowe, na pewno aromatyczne, związane z danym regionem. Ta moja książka Rzym od kuchni rzeczywiście skupia się na samym wiecznym mieście i tak naprawdę kuchnia jest takim kluczem do poznania kultury, do poznania losów wielu rodzin i rodów rzymskich. Tutaj pojawiają się historie knajpek, które od setek lat funkcjonują cały czas tak samo, gdzie kiedyś chodzili wspaniali artyści jak Caravaggio czy Michał Anioł, zaglądali do danej knajpki, a dzisiaj w tym samym miejscu nadal funkcjonuje jakaś trattoria czy osteria i nadal można tych samych dań skosztować, więc to jest fenomenalne. Czasem od starożytnego Rzymu, jak makaron kaczy pepe, do dzisiaj ten sam smak zachowują te dania.
To bardzo ciekawe. I my będziemy mogli we Wrocławiu spróbować tych dań. Cztery potrawy będą podawane, serwowane w Rajskich Ogrodach już w najbliższą sobotę od godziny 17. I co najważniejsze, będzie to też czas, kiedy będziemy mogli się spotkać właśnie z panią. Proszę powiedzieć kilka zdań o tym wydarzeniu.
Bardzo, bardzo zapraszam. Naprawdę będzie, mam nadzieję, piękny włoski rzymski wieczór w Rajskich Ogrodach na Ostrowie Tumskim. W restauracji można się jeszcze zapisać, można zadzwonić do samej restauracji. Ostatnie miejsca, mam nadzieję, są jeszcze wolne. Będą rzeczywiście cztery dania wyjęte żywo z książki, podane w formie takiej kolacji charakterystycznej rzymskiej. Do tego oczywiście włoskie wspaniałe wina, muzyka i nasz wieczór autorski. Będą moje książki, możliwość zakupienia ich, autografy, zdjęcia. Będziemy rozmawiać o Rzymie, o Watykanie, o różnych tradycjach rzymskich, ale też o jubileuszu, o tym wszystkim, o czym będziecie Państwo chcieli pogadać po prostu ze mną. Prosto z Rzymu przybywam do Wrocławia. Najbliższa sobota, 18 stycznia. Od godziny 17 czekam. Rajskie Ogrody, także bardzo gorąco zapraszam.
Będzie to, nie tylko. Tak, będzie to na pewno bardzo ekskluzywne, ale też smakowite spotkanie. Pani Magdaleno, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam również na najbliższą sobotę, na 17 do Rajskich Ogrodów. Trzeba się zapisać, informacje na fanpage'u Rajskich Ogrodów również Państwo znaleźć możecie. Życzymy dobrego dnia i proszę pozdrawiać cały Rzym i papieża Franciszka od nas.
Dziękuję bardzo, pozdrowie, do usłyszenia. Dzięki, do zobaczenia w sobotę.
Do zobaczenia, szczęść Boże.